Dyskurs 34. Wznieś się z poziomu świadomości ciała do poziomu świadomości Boga. Świat wypełniony jest Bogiem, ale również karmą, czyli działaniem. Karma jest mocą tworzenia, siłą życia pochodzącą bezpośrednio od Boga. Przychodzisz w ludzkim ciele, aby zebrać owoce swoich uprzednich czynów. Tak więc działanie stanowi przyczynę ponownych narodzin, a w konsekwencji następnych czynów. I tak oto wplątujesz się w kolejne cykle narodzin i śmierci. Zatem, czy powinieneś angażować się w działanie, czy też powstrzymywać się od niego, by uwolnić się z tego koła? Gita daje ci wyraźną odpowiedź. Musisz działać, gdyż droga do uwolnienia wiedzie przez karmę, czyli czyn. Ta droga to karma yoga. Energia życia przejawia się w postaci ciała. Życie, które przybiera formę różnych ciał, nazywa się również karmą. Słowo karma oznacza również czyn, działanie, ale też cykl przyczyn i skutków, czynów i ich rezultatów. Twoje obecne ciało odpowiada karmie, lub inaczej mówiąc, twym czynom z poprzednich wcieleń, gdyż ciało powstało po to, żebyś zebrał owoce tych czynów, owoce w postaci radości lub cierpienia. Ciało jest bezpośrednio związane z karmą, bez niej nie istnieje. Pojęcia karma i ciało są tożsame. Ciało jest narzędziem wszelkiego rodzaju działania. Czas i miejsce działania to świat, inaczej mówiąc natura. Wszystkie czyny szlachetne, bezinteresowne i czyste stają się jogą, czyli środkiem prowadzącym do Boga, jeśli mu je ofiarujesz. Zatem jedynie w działaniu Bóg, człowiek i natura mogą stopić się w jedno. Wszystko na tym świecie jest wynikiem karmy. Dlatego w Upaniszadach napisano: oddawajcie cześć karmie. Każde zdarzenie jest konsekwencją jakiegoś uprzedniego czynu, inaczej mówiąc, rezultatem karmy. Wszelka karma, czyli aktywność, stanowi przejawienie mocy Boga. Bez względu na to, czy są to czyny dobre czy złe, szlachetne czy grzeszne, wszystkie pochodzą od Boga. Oto powód, dla którego prawdziwy jogin przyjmuje wszystko, co mu się przydarza, jako wolę Boga i koncentruje się jedynie na tym, aby jego czyny były ze wszechmiar prawe. Celem wszystkich twoich poczynań powinno być uświęcenie twego życia. Jedynie łaska Boga obdarza cię przywilejem podejmowania prawego działania i tym samym uświęcania życia. Nauki Pana prowadzą cię w tym kierunku. Właśnie z tego powodu Święte Pismo nazwano Bhagavad Gita. Gita znaczy pieśń. Czyja to pieśń? To pieśń Boga. Wszyscy, którzy słuchają tej pieśni, wyzwolą się od smutku i żalu. Boska pieśń rozprasza smutek i żal wszędzie, gdzie się ją śpiewa, czy to na polu walki, czy gdzie indziej. Gdy ofiarujesz wszystkie swoje czyny Bogu, staną się one jogą. Pewien jogin modlił się tymi słowami: ukochany Panie, jesteś Atmą, jesteś moim prawdziwym ja. Moje ciało jest Twoim domem. Wszystkie codzienne czynności ofiarowuję Tobie. Wielbienie Ciebie jest mym oddechem. Gdziekolwiek idę, krążę wokół Ciebie. Każde wypowiadane przeze mnie słowo to mantra, wyrażająca Twoją chwałę. Każdą karmę podejmuję po to tylko, by oddać Tobie cześć. Ten święty mąż ofiarowywał Bogu każdą wykonywaną przez siebie czynność, dzięki czemu wszystkie jego czyny stawały się czystymi aktami wielbienia Boga. Jeśli uświęcasz swoje czyny, ofiarowując je Bogu, one harmonizują cię z Nim. Musisz zrozumieć znaczenie uświęcenia działania i dążyć do oczyszczania każdego czynu przez ofiarowanie go Bogu. W przededniu wielkiej bitwy Krishna rozkazał Arjunie: musisz stoczyć tę walkę, Arjuno, ale walcząc nieustannie myśl o mnie. Niech każdy twój czyn stanie się ofiarą dla mnie. To mnie zadowoli. Wykonując rozkaz Pana, Arjuna walczył na polu bitwy, myśląc jedynie o Krishnie. Aby dojść do celu, musisz zaskarbić sobie miłość Boga. Dla wielbiciela zadowolenie Boga jest najwyższym celem. To jego najważniejszy obowiązek. Zatem musi on widzieć, czy jego postępowanie zadowoli Boga. Krishna uczył: wykonuj moje rozkazy i spełniaj swoje obowiązki. Wykonując nakaz Pana, Arjuna sprawił, że jego czyn stał się świętą ofiarą. W przeciwieństwie do Arjuny, Daksza nie słuchał i nie szanował Pana Shivy, ani też świętych mędrców. Zarządził rozpoczęcie ceremonii ofiarnej, ale tak naprawdę kierowało nim ego. Jego ofiara przekształciła się więc w wojnę. Arjuna podjął walkę z nakazu Pana, dlatego jego walka stała się uświęconą ofiarą. Daksza naruszył nakazy Boga, więc jego ofiara wywołała wojnę. Czym jest wojna, a czym ofiara? Wszystkie czynności wykonywane dla Boga stają się ceremonią ofiarną. Z drugiej strony czynności podejmowane wbrew nakazom Boga, wbrew zaleceniom świętych pism, czynności podejmowane z woli ego przekształcają się w walkę, chociaż czyn jako taki może być ofiarą. Gdy cierpienie i nienawiść przybierają formę słów, a te słowa z kolei prowadzą od argumentu do kontrargumentu, wybucha wojna. Przyczyną jest zawsze przywiązanie i pragnienie wypływające z utożsamiania się z ciałem. Krishna zwrócił się do Arjuny: wypełniaj moje rozkazy. Odrzuć świadomość ciała, nie utożsamiaj się z nim. Ciało jest pełne brudu i nieczystości. Nie jesteś tym ciałem. Ono jest przemijające. Jesteś świadkiem, mieszkańcem ciała, atmą zamieszkującą twe serce. Ta zewnętrzna powłoka nie jest tobą. Jesteś kosmiczną świadomością, jesteś nieskończonością. Twoje ciało podlega narodzinom i śmierci. Jednak ty sam jesteś atmą, wolną od obu tych procesów. Nie jesteś ograniczonym bytem podlegającym wpływowi czasu. Jesteś ponadczasową światłością. To ty władasz czasem. Naucz się rozróżniać pomiędzy tym, co wieczne, a tym, co chwilowe. Rozpoznaj, czym jest mądrość, a czym niewiedza. Dostrzeż różnicę pomiędzy prawdą a nieprawdą. Rozpoznaj swoją prawdziwą naturę. Krytyka i pochwała dotyczą ciała i przemijają. Korzyść i strata są wynikiem działania, dotyczą one ciała, a nie atmy. Wznieś się ponad nie. Traktuj jednakowo zarówno radość, jak i smutek. Dopiero wtedy, gdy twój umysł osiągnie stan trwałej równowagi, będziesz mógł doznać prawdziwego spełnienia. W ten sposób Krishna nauczał Arjunę najwyższej mądrości, umiejętności rozróżniania między prawdą a nieprawdą, pomiędzy tym, co wieczne, a tym, co przemijające. Bóg jest wszędzie. Wie wszystko, przenika wszystko, jest wszechmocny. Nie ogranicza się do rozmiaru ciała, tak jak jego moc nie ogranicza się do karmy realizowanej przez ciało. Bóg nie jest ciałem urodzonym w tetrajudze zwanym Ramą, czy też ciałem urodzonym w dwaparajudze zwanym Krishną. Te boskie inkarnacje służyły ludzkości jako przykłady do naśladowania, lecz Bóg nie ogranicza się do tego czy innego ciała. Jest wszechobecny i wszechwiedzący. Tę prawdę Bóg ujawnia ludziom od zarania dziejów. O tym mówił Krishna Arjunie: w zamierzchłej przeszłości przekazałem Bhagavad-gita Suri, Bogu Słońca. Od niego usłyszał ją Manu, a od Manu dowiedział się o niej jego syn, Ikshvaku. Ten z kolei przekazał Gitę mędrcom. Z czasem powoli i stopniowo ta boska wiedza została zapomniana. Teraz ja przekazuję ją tobie. W tym momencie w umyśle Arjuny pojawiło się kilka wątpliwości. Analizował: Bóg Słońca żył bardzo dawno temu. Krishna żyje obecnie. Jak mógł nauczać Boga Słońca? Krishna, który zna wszystkie umysły i wszystkie serca, powiedział: cóż, Arjuno, znam twoje wątpliwości. Następnie kontynuował z uśmiechem na ustach: nie jestem tym ciałem, Arjuno. Jestem tym, który nie podlega narodzinom. Istnieje ponad czasem i przestrzenią. Nie ograniczają mnie żadne warunki. Istnieje we wszystkich epokach i w każdym czasie. Utożsamiasz mnie z ciałem i uważasz, że żyję obecnie. Tymczasem wszystkie epoki zawierają się we mnie. Nie ograniczaj mnie do tego ciała i do obecnych czasów. Ciała zmieniają się, ja nigdy się nie zmieniam, przybieram różne ciała w różnych epokach, aby wypełnić karmę i zrealizować moją misję. W tym momencie spłynęło na Arjunę duchowe oświecenie i zrozumiał ponadczasowość Boga. Nie wszyscy są w stanie zrozumieć wszechwiedzę Boga. Nawet osoby o duchowej orientacji uzależniają swoje poglądy od widocznych, zewnętrznych przejawów Boga, myśląc o Nim jako o istocie związanej z daną formą. Jak utożsamiają się z własnym ciałem, tak też Boga utożsamiają z konkretną osobą. Spekulują na temat przyszłości tej boskiej inkarnacji, nie biorąc pod uwagę boskiej wszechobecności i wszechwiedzy. To jest błąd w postrzeganiu. Możesz zacząć od koncepcji indywidualnej osobowości, ale nie zatrzymuj się na tym etapie. Nie trwoń życia, pozostając na poziomie świadomości jednostkowej. Od jednostki musisz przejść do społeczeństwa, które jest ponad jednostką. Indywidualność i osobowość związane są z ograniczoną nazwą i formą. Wznieś swój umysł ponad nazwę i formę. Osiągnij pełnię i doświadcz jej. Obecnie postrzegasz wszystko z perspektywy dwoistości, dlatego doświadczasz dwoistości. Zostałeś złapany w pułapkę nazwy i formy, podmiotu i przedmiotu. Wznieś się ponad te rozgraniczenia. Twoim ostatecznym celem jest rozpoznanie jedności wszelkiego stworzenia. Postaraj się dostrzegać Boga wszędzie i we wszystkim, dopóki nie uświadomisz sobie najwyższej prawdy, że istnieje tylko Atma i że jedynie Atma jest rzeczywista. Chociaż nie wspominał o Wedach, ani nie używał wedyjskich terminów, doświadczał i przedstawiał ducha Wed. Najpierw stwierdził: Buddham Sharanam Gacchami, co znaczy, znajduje schronienie w Buddhi, w swej umiejętności rozróżniania. To stwierdzenie dotyczy jednostki, ograniczonej osobowości. Następnie Budda dodał: Sangam Sharanam Gacchami, co znaczy, znajduje schronienie we wspólnocie, w społeczeństwie. Zrozumiał, że uczucia związane z jednostką są egoistyczne i ciasne, że nie prowadzą do duchowego rozwoju. Nie powinieneś uważać, że twoje indywidualne ja jest wszystkim. Ono jest zaledwie kroplą w oceanie. Dlatego Krishna nakazywał: rozprzestrzeń swoje serce, poszerz horyzonty, niech twoja świadomość obejmuje całe społeczeństwo. Społeczeństwo nie posiada konkretnej postaci. Składa się z jednostek. Swami często mówi: moim życiem jest rozprzestrzenianie się. Gdy indywidualna świadomość rozszerza się do nieskończoności, stapia się z Bogiem. To znaczy, że jeśli pozwolić indywidualnej świadomości wzrastać i rozszerzać się, w końcu sięgnie ona Boga. Dlatego Krishna powiedział Arjunie: żyj w społeczeństwie, służ społeczeństwu i miej otwarty umysł. Postrzegaj Boga wszędzie i w każdym stworzeniu. Idea społeczeństwa w jednym kraju może różnić się od idei społeczeństwa w innym. Społeczność określona jedną nazwą nie musi mieć nic wspólnego ze społecznością określoną inną nazwą. Okazuje się więc, że społeczeństwo również jest ograniczone. Dlatego Budda wykonał jeszcze jeden krok. Dharmam Sharanam Gacchami, co znaczy przyjmuje schronienie w prawdzie i prawości. Użyte tu słowo dharma ma bardzo szerokie znaczenie. Odnosi się do tego, który podtrzymuje cały świat. Gdy zbadasz znaczenie wyrazu dharma, okaże się, że dotyczy ono podstawowej natury danego przedmiotu, jego niezmiennej prawdy. Dharma odnosi się do Atmy, do Boga mieszkającego w duchowym sercu człowieka, tak więc dharma to boskość. Schronienie się w dharmie oznacza osiągnięcie przymiotów Boga. Mówi się, że Maja jest ciałem Boga, jego formą, ale tak naprawdę jego formą jest dharma. Dlatego Krishna oświadczył: przybywam w kolejnych epokach, aby przywracać dharmę. Dharma jest synonimem wszelkich aspektów boskości. Krishna nakazał Arjunie: wznieś się ponad ograniczone poczucie indywidualności. Nie uważaj tego ciała za jedyną podstawę swojego życia. Ono jest tylko powłoką i narzędziem. jest tym, co widzisz za pomocą oczu. Musisz jednak poszerzyć zakres postrzegania. Rozwijaj subtelniejszy boski poziom percepcji. Na tym poziomie cały wszechświat, wszystko co stworzone, będziesz postrzegał jako Boga. Niech Dharma stanie się twoim wzrokiem, a wówczas będziesz postrzegał świat jako przejawienie Boga. Jako pojedynczy człowiek jesteś księciem, należącym do kasty wojowników. Twoim obowiązkiem jest walka w obronie prawości. Nie ty sprowokowałeś tę wojnę. To Kauravowie ją wypowiedzieli. Radzę ci, abyś spełnił swój obowiązek, cały czas myśląc o mnie i stosując się do moich zaleceń. W ten sposób obowiązek stopi się z darmą. Krishna objaśnił Arjunie sens darmy. Naturą ognia jest palić. Jeśli coś nie posiada mocy spalania, nie jest ogniem. Podobnie naturą lodu jest chłód. Jeśli coś nie jest zimne, nie można tego nazwać lodem. Właściwością cukru jest słodycz. Jeśli coś nie jest słodkie, może być to sól, mąka, ale nie cukier. Śmierć jest naturalnym zjawiskiem dla ludzkiego ciała. Gdy ludzkie życie zbliża się ku naturalnemu końcowi, dlaczego ktoś miałby z tego powodu się martwić? Tak, jak spalanie stanowi naturę ognia, jak zimno naturalną cechę lodu, a słodycz cukru, tak śmierć jest naturalna i nieunikniona dla ludzkiego ciała. Walcz w tej wojnie, nie użalając się nad ciałami twoich krewnych. Bądź prawdziwym mędrcem. Jeśli pragniesz spokoju, musisz porzucić egoizm i przywiązania. Musisz również porzucić złudzenia. Lecz nigdy nie porzucaj Boga. On jest w tobie. On jest źródłem twojego życia. Wejdź z nim w kontakt i słuchaj jego zaleceń, a poznasz prawdziwą naturę istoty ludzkiej. Dharma, która jest atrybutem Boga, a zarazem aspektem ludzkiej natury, może unicestwić Maję. Kilka dni temu Swami powiedział, że w angielskim wyrazie man, człowiek, litera M symbolizuje Maję, którą człowiek pokonuje. Litera A, Atme, którą dostrzega w wyniku odrzucenia Mai, natomiast N, osiągnięty tą drogą stan nirwany. Innymi słowy, odrzuć egoistyczne ja, uzyskaj darsian Pana i zanurz się w błogości Atmy. Oto jest dharma istoty ludzkiej. Powinieneś nieustannie o tym myśleć. Spokoju nie nabędziesz na targu. To nie jest wartość, którą mógłbyś kupić, wygrać albo dziedziczyć. Nikt też nie może ci go dać w prezencie. Spokój jest w tobie. Znajdziesz go, jeśli będziesz szukał w swoim wnętrzu. Zatem zastąp postrzeganie zewnętrzne widzeniem wewnętrznym. Postrzeganie zewnętrzne jest właściwe zwierzęciu, nie człowiekowi. Człowiek powinien kierować się postrzeganiem wewnętrznym. Dlatego Krishna nakazywał Arjunie uświęć swoje życie, rozwijając zdolność kierowania umysłu ku wnętrzu, co dane jest jedynie człowiekowi. Znana jest pewna historia, jak to mędrzec Narada, zanim jeszcze został mędrcem, zamartwiał się różnymi problemami. Był on wielkim uczonym. Opanował 64 dziedziny wiedzy i rozwinął w sobie 64 zalety, a jednak wciąż nie potrafił odnaleźć wewnętrznego spokoju. Zastanawiał się, co jest powodem moich zmartwień. Jestem wykształconym człowiekiem, a mimo to ogarnia mnie niepokój i frustracja. W końcu udał się do Sanat Kumara i poprosił o wskazanie mu przyczyny jego zmartwień. Sanat Kumar zapytał: czego się nauczyłeś? Narada odparł: opanowałem wszelkie dziedziny wiedzy, nie ma takiej dziedziny, której bym nie znał. Wtedy Sanat Kumar powiedział: to bardzo dobrze, w takim razie musiałeś poznać też wiedzę duchową. Narada odrzekł: nie, ta wiedza jest mi obca. Wówczas Sanat Kumar stwierdził: spokój umysłu osiągniesz wtedy, gdy poznasz Atmę. Dopiero gdy poznasz najwyższą wiedzę, która tłumaczy wszystko, będziesz mógł uważać się za człowieka wykształconego. W przeciwnym razie pozostaniesz nieświadomy bez względu na to, ile dziedzin wiedzy opanowałeś. Jaki pożytek ze studiowania tylu różnych przedmiotów, jeśli nie rozumiesz tego, co najistotniejsze? A oto mały przykład. W małej wiosce miał odbyć się ślub. Pani domu, w którym urządzano wesele, powiedziała sąsiadce: Ama, matko, zamierzamy wydać wspaniałe wesele. Zaprosiliśmy znany zespół muzyczny z Bombaju. Zaprosiliśmy również wielu znanych śpiewaków. Przybędzie kilku znakomitych kucharzy, by przygotować przyjęcie. Postawimy ogromny namiot dla gości. To będzie wspaniałe święto. Proszę cię przyjść, na pewno spodoba ci się ta wyjątkowa uroczystość. Sąsiadka rzekła: Och, to wspaniale, z pewnością przyjdę. A potem zapytała: Powiedz mi, kim jest pan młody? Na to pani domu odparła: No cóż, tego jeszcze nie ustalono. Pan młody jest bardzo ważną osobą w ceremonii zaślubin. Jeśli nie wybrano pana młodego, kto będzie brał ślub? Po co sprowadzać kucharzy, śpiewaków i kapłanów, jeśli nie ma komu udzielić ślubu? Najpierw trzeba znaleźć kandydata na pana młodego, a wtedy wszystko inne nabierze sensu. Podobnie jeśli nie uzyskałeś spokoju umysłu, jaki jest sens w uczeniu się tylu różnych przedmiotów? Senat Kumar powiedział na radzie: Jedynie poznanie atmy zapewni ci spokój umysłu. Dzisiaj człowiek łatwo ulega przywiązaniu i nienawiści. Włada nim ego i pragnienie posiadania. Spójrz tylko na stan, w jakim się znalazł. Popatrz, co robi. Uważa się za najważniejszą istotę na świecie. Łudzi się, sądząc, że nie ma nikogo ważniejszego od niego. Takie zaślepienie spowodowało, że utracił zdolność rozróżniania. Nie dostrzega nawet, w jak opłakanym położeniu się znajduje. Uważa, że to on czyni wszystko. Sądzi, że cały świat należy do niego, że może zrobić z nim, co zechce. Tymczasem to nie on kieruje światem. Człowiek nie posiada ani takiej mocy, ani władzy. Nie posiada mocy ani czynienia dobra, ani zła. Ten, kto stworzył ten świat, kto go podtrzymuje i chroni, kto jest jego ojcem, matką i panem, ten jedynie posiada moc i władzę, aby nim kierować. Jest tylko jeden władca tego świata materii ożywionej i nieożywionej. Tą podstawową prawdę musi sobie uświadomić każdy z was. Nie ulegaj chwilowemu zdenerwowaniu i złości, tracąc tym samym spokój umysłu. Smutek, strata, ból i zmartwienia są próbami, które pomagają ci w przezwyciężeniu twoich słabości. Pokazują ci, czy nabyłeś już silnej, niezachwianej wiary i cierpliwości, żeby znosić różne przeciwności losu i pozostać nieporuszonym. Nie ma sensu zdawać jedynie egzaminy przeprowadzone przez różne instytucje edukacyjne. Musisz zdać egzaminy przygotowane dla ciebie przez samo życie. Mówi się, kto nie pozna własnego umysłu, pozostanie głupcem, nawet jeśli zdobędzie najlepsze wykształcenie. Człowiek słaby nie rozwinie w sobie żadnych pozytywnych cech, nawet jeśli opanuje różne dziedziny wiedzy. Więc po co mu całe to wykształcenie? Zgromadził ogromny zasób nieistotnej wiedzy, które pozwala mu tylko przedstawiać argumenty i kontrargumenty. Po co zdobywać bezwartościową wiedzę? Lepiej poznaj to, co nieśmiertelne. To jest wiedza o trwałej wartości. Jak poznać to, co jest wieczne? Trzeba opanować wiedzę duchową, zdobyć wykształcenie atmiczne. To, co nie podlega śmierci, nie podlega też narodzinom. Każda istota, która rodzi się, podlega zmianom i w końcu umiera. Wszystkie przedmioty tego świata posiadają jakąś formę, a każda forma podlega zmianom. Powinieneś starać się osiągnąć poziom, na którym nie istnieją żadne zmiany. W tym celu potrzebna ci wiedza duchowa, wiedza o atmie. Pewien stary, niewykształcony wieśniak wyruszył w daleką podróż. Nigdy przedtem nie jechał pociągiem, właściwie nigdy go nawet nie widział. Teraz przybył na dworzec i czekał na pociąg. Po jakimś czasie na stację wjechał pociąg złożony z wielu wagonów. W wieśniaku wzbudził on prawdziwy zachwyt. Pomyślał sobie: ile ten pociąg ma wagonów, jak szybko jeździ, jak balansuje na tych wąskich szynach, po których człowiekowi trudno byłoby chodzić. Na stacji czekało wielu podróżnych. Większość z nich miała ze sobą duże bagaże. Wieśniak pomyślał: jak ten pociąg powiezie tylu pasażerów i tyle bagaży? A poza tym, dlaczego ci ludzie mają tak dużo pakunków? Zastanawiając się nad tym wszystkim, wszedł do pociągu. Wszyscy pasażerowie położyli swoje bagaże na półkach albo na podłodze, zajęli miejsca i zaczęli rozmawiać ze sobą albo odpoczywali. Wieśniak pomyślał sobie: co za okrutni ludzie, dlaczego obciążają pociąg, rzucając swoje bagaże na półki, a sami odpoczywają? Postanowił usiąść i trzymać swój bagaż na głowie, Uważał bowiem, że wystarczy, że pociąg wiezie jego osobę, nie chciał dorzucać mu jeszcze bagażu. Współpasażerowie zapytali: dlaczego trzymasz swój bagaż na głowie? Dlaczego nie położysz go i nie odpoczniesz? Staruszek odpowiedział: skoro pociąg wiezie już tyle bagaży, nie chcę dodawać jeszcze jednego, więc potrzymam go sam. Jednak bez względu na to, co zrobisz ze swoim bagażem, pociąg i tak powiezie ciebie i twój bagaż. Niczego nie zmienisz, trzymając go na głowie. Zatem równie dobrze możesz położyć go na podłodze i siedzieć wygodnie. Ten naiwny wieśniak odczuwał życzliwość i współczucie, lecz brakowało mu inteligencji i zdolności rozróżniania. Krishna powiedział Arjunie: chociaż zdobyłeś wysokie wykształcenie, chociaż opanowałeś zmysły, dokonałeś wielu bohaterskich czynów i zdobyłeś liczne umiejętności, doświadczasz problemów. Dzieje się tak dlatego, że nie potrafisz zrozumieć Boga. Dopóki Go nie zrozumiesz, nie uwolnisz się od smutku. Jeśli chcesz uwolnić się od smutku i zdobyć łaskę Boga, musisz wypełniać moje nakazy. Przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś ciałem. Narządy zmysłów nie mają z Tobą nic wspólnego. One należą do ciała. Używaj ciała do wykonywania pracy, lecz nie utożsamiaj się ani z ciałem, ani z pracą. Urodziłeś się w tym ciele w wyniku swoich poprzednich czynów, swojej karmy i musisz użyć go do wykonania tejże karmy. Zbudź się, Arjuno. Spełnij swój obowiązek. Podejmij działanie i ofiaruj je mnie. Powierz mi konsekwencje swoich czynów. Wystrzegaj się samolubstwa, walcz o sprawiedliwość, utwierdź się w wierze. To jest ponadczasowa dharma. Jeśli będziesz wypełniał swoje zalecenia, ja zaopiekuję się tobą. Chciałbym powiedzieć ci coś jeszcze. Dhritarashtra, niewidomy ojciec Kaurawów, miał 100 synów. Żaden z nich nie przeżył, by pochować ojca. Dlaczego tak się stało? Wszyscy jego synowie byli dziećmi Boga, lecz Dhritarashtra uważał ich za swoje dzieci. Myśląc w podobny sposób, Arjuno, staniesz się taki jak on. Ulegasz iluzji, sądząc, że to ciało jest twoje. Tymczasem ono wcale twoje nie jest. Utożsamiasz się z nim, stajesz się ślepy jak Dhritarashtra. Na tym polega ignorancja. Dopóki nie wyzwolisz się od niej, nie osiągniesz mądrości. Aby posiąść duchową mądrość, musisz zrozumieć, kim jesteś i nauczyć się rozróżniać między dobrem a złem. W twoim ciele istnieje duchowe serce, a w nim mieszka Bóg. Twoje ciało zamieszkuje również indywidualna dusza, dżiwa. Bóg i dżiwa żyją w ciele na pozór osobno, lecz współpracują ze sobą, odgrywając swe role w wielkim dramacie życia. Łączą się i rozstają zgodnie z wolą autora dramatu. To on rozdziela role dobra i zła, role cnoty i grzechu. W rzeczywistości jednak sam Bóg odgrywa wszystkie role. Z perspektywy ciała istnieje indywidualna dusza oraz Bóg, mieszkający w sercu człowieka. Dopóki żyjesz w złudnym przekonaniu, że jesteś ciałem, dusza i Bóg będą wydawały ci się osobnymi istnieniami, odgrywającymi swoje role. Wystarczy jednak, byś pokonał to złudzenie, a zleją się one w jedną wszechprzenikającą boskość. Gdy odrzucisz błędne utożsamianie się z ciałem, twoja dusza zjednoczy się z Bogiem, a to oznacza, że wzniesiesz się do poziomu boskiej świadomości i będziesz rozkoszował się wieczną szczęśliwością. Krishna, przekazując Arjunie wiedzę umożliwiającą osiągnięcie boskiej świadomości, czyli świadomości Advaity, powiedział: Arjuno, bądź przekonany o tym, że wszystko, co istnieje, jest tą samą, jedną i jedyną istotą. Nie pozwól zmysłom zakłócać tego poczucia jedności i równowagi. Niech twoje serce będzie wolne od upadków i zlotów, przywiązań i awersji. Bądź nieporuszony wobec krytyki i pochwały, traktuj wszystkich ludzi jednakowo. Krishna powiedział też Arjunie: gdy głęboko uwierzysz w to, że wszystko, co istnieje, jest niczym innym jak przejawieniem boskości, staniesz się mędrcem, czyli tym, który posiadł najwyższą wiedzę i uwolnił się od iluzji. Wówczas zrozumiesz cel, dla którego urodziłeś się na tym świecie. Wypełniaj moje zalecenia, Arjuno. Wszędzie postrzegaj mnie. Wiedz, że ja jestem twoją najwyższą jaźnią, Atmą. Niech ona realizuje się przez ciebie. Wtedy staniesz się wolny na zawsze.